się wchodzi i tam jest napis po ukraińsku: Gospod pasterz mój. Znaczy jest, Pan jest pasterzem moim. I widzę, że jest pasterzem. I chwała Panu Bogu za to, że na to zgromadził swoją trzodę, aby Jemu cześć i chwałę oddać. Jako Bogu za to, że taki wspaniały plan zbawienia uczynił. Dla nas wspaniały On jest. Ale dla Niego, dla Boga je na to kosztowało, żeby oddać swego Syna. Ale jednak dał Go, poświęcił Go, aby dać nam zbawienie. Aby nas oczyścić z win, z grzechów, na które zasłużyliśmy. On za nas zmarł. Ja chwała Panu Bogu za to, że taki plan uczynił dla nas, dla ludzkości. I my w tym planie się znaleźliśmy. W planie zbawienia. Należymy do, jak we wtorek było nabożeństwo i Słowo Boże, należymy do żywego Kościoła Jezusa Chrystusa, nabytą świętą krwią. I tej pieśni śpiewaliśmy refren: On teraz żyje w sławie swej, bo śmierć zwyciężył grzech, szatana, moc i czeka, bym na ziemi tej dla Niego żył w dzień i w noc. I noc. Pan Jezus zwyciężył, zmartwychwstał, zwyciężył grzech, szatana, jego moc, szatana. Żyje w sławie teraz, u boku Ojca, chwale. Ale te słowa jeszcze mówią tej pieśni: i czeka, bym, znaczy ja, ty, na ziemi tej dla Niego żył. W dzień i w noc. Żył tym życiem zwycięskim, tak jak On zwyciężył. On to pierwszy przeszedł, zwyciężył, wytorował nam drogę i czeka, byśmy my teraz na tej ziemi też tak czynili. Żyli w zwycięstwie. W dzień i w noc. To, drodzy bracia i siostry, naprawdę, chociaż nie są to słowa z Biblii, można powiedzieć, że to nie są słowa Boże, ale wiecie, to pisali chrześcijanie, którzy naprawdę przeżywali śmierć Jezusa Chrystusa, Jego zmartwychwstanie i żyli tym życiem zwycięskim. Starali się żyć, żyli. I powinniśmy też, drodzy bracia i siostry, wziąć do swojego serca te słowa tej pieśni, tego refrenu. On czeka, abyśmy żyli na tej ziemi dla Niego. W zwycięstwie. Dziękuję Bogu za to, że jest naszym pasterzem. Dzisiaj obchodzimy pamiątkę śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pamiątkę Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, Jego zwycięstwa. I w moim sercu takie jest pragnienie, aby dla Niego tu żyć na tej ziemi. I zostawić to wszystko, ten świat, te marności tego świata, ale się wzbogacać w Jego cnoty, aby naprawdę żyć tym zwycięskim życiem. To jest wiele pracy. Wiele pracy, wiele trzeba naprawdę zaparcia samego siebie. Wiele trzeba tej czujności w naszym życiu codziennym. Czujności, naprawdę czujności, gdziekolwiek się znajdujemy. Potrzebna jest czujność, aby żyć zwycięsko, aby nie dać szatanowi dojścia do siebie, aby stara natura nasza, aby się nie odzywała. Jeżeli się odzywa, to ma być pokonana przez śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego zmartwychwstanie i Jego moc. Dlatego nam ta moc jest dana w Jezusie Chrystusie, abyśmy zwyciężali wszelki grzech, wszelkie pokusy i wszelkie pożądliwości cielesne. Tego nas Słowo też uczy, jak mamy żyć, święcie, nienagannie. Dzisiaj ten dzień jest naprawdę takim dniem, gdzie musimy też rozważać o śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, o Jego cierpieniach, o Jego bólu, tym fizycznym. To straszny ból. Czytałem w jakimś tam słowniku, że to jest straszny ból głowy jest, kiedy człowiek jest ukrzyżowany, przybity do krzyża. Naprawdę on cierpiał za nas. Za nasze winy, za nasze grzechy, za nasze te marne postępowanie w tym świecie. Nie powinniśmy być naprawdę obojętni na to, ale przyjąć tak w pokorze, przyjąć Jego słowa, Jego naukę i naprawdę już dla Niego tu żyć, dla Niego żyć. Już nie dla siebie, ale dla Niego. Dziękuję Bogu za to, że naprawdę, że naszym pasterzem, że nas tu zgromadził, że nas tu przyprowadził. Po to, abyśmy naprawdę byli wzmocnieni. Tak się często mówi, nakarmieni z tego miejsca Słowem Bożym. I też godnie przystąpili do Wieczerzy Pańskiej, do stołu. Godnie przystąpić. Być tym zwycięzcą. A jeżeli coś w naszym sercu jeszcze jest, coś, co niezwyciężone jest. Coś, co jeszcze tkwi w naszych sercach. To, co się Bogu nie podoba. To naprawdę musimy to wyznać przed Bogiem, przed Jezusem Chrystusem, bo Jego święta krew jeszcze płynie. Ona jeszcze ma moc oczyścić nas. I powinniśmy naprawdę swoje serca przeszpiegować, tak powiem. Aby godnie przystąpić do wieczerzy. Aby nie przystępować po to, żeby ktoś widział, że przystępuje, bo że ktoś tam nikt, na mnie może nikt nie mówił, że nie biorę wieczerzy. Może z takiego względu się też przyjmuje. A to jest złe i niedobre. Lepiej nie przyjąć. Ale wspomniałem, jeżeli coś jest w naszym sercu, to jeszcze jest naprawdę czas łaski, żeby pokutować z tego i żeby naprawdę ta święta krew Jezusa Chrystusa oczyściła nasze serca. Ja bym chciał przeczytać słowo zapisane w pierwszym liście świętego Piotra. Pierwszy liście świętego Piotra. Od 13 wiersza. Pierwszy rozdział, pierwszy list świętego Piotra, pierwszy rozdział od 13 wiersza. Wezwanie do bogobojnego życia. Jak wspomniałem, do życia zwycięskiego. Dlatego okiełzujcie umysły wasze i trzeźwimy będąc. Połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, Świętymi bądźcie, bo jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony, już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego wierzyliście w Boga, który go zbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo w prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdy wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy, uschła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. Chwała Panu Bogu za te słowa. Wezwanie do bogobojnego życia, jak wspomniałem, do życia zwycięskiego. Już nie powinniśmy żyć tym starym życiem. Jak 14 wiersz mówi, jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Już mamy się kierować nie tym pożądliwościami, jakie żyliśmy kiedyś w świecie. Żyliśmy w nieświadomości naszej. Ale już mamy żyć nowym życiem, który 15 wiersz mówi, lecz za przykładem świętego, znaczy naszego Pana Jezusa Chrystusa, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Tu już stare rzeczy odchodzą na bok. Zaczyna się nowe życie. Zaczyna się życie święte. Bośmy wzięli przykład z naszego Pana Jezusa Chrystusa. On był święty, jest święty, po trzykroć święty. I kiedy uwierzyliśmy w Niego, dał nam się poznać, to już jest naszym przykładem, On jest naszym przykładem. Już nie mogą nami władać te pożądliwości cielesne, ale mają nami władać te rzeczy Boże, życie Boże, życie Jezusa Chrystusa. Takie cnoty już mają nami władać. Naszym sercem, naszym sumieniem, naszym życiem. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie. To zobaczcie, siostry, jak my te słowa przyjmujemy. Świętymi bądźcie. Aby nie przyjmować tak o sobie, tak o po prostu, no pisze tak, świętymi bądźcie. Ale kiedy się to słowo czyta, to wierzę, że jesteśmy pobudzeni przez Ducha Świętego, aby tak żyć święcie. Nie tylko czytać, jak w liście do Jakuba pisze, czytać i po prostu odchodzić do tego zwierciadła, tego lustra i zapominamy, kim jesteśmy. Ale być wykonawcą Słowa Bożego. Nie tylko słuchaczem. Nie tylko tym, który czytam i więcej z tym nic nie robię. I zapominam po jakimś czasie. Ale zachowywać to Słowo Boże. Zachowywać w swoim sercu. I tak żyć. Starać się tak żyć. Święcie. Żyć tak, jak Jezus Chrystus żył. Mieć zawsze ten przykład przed sobą. W każdym postępowaniu naszym. W każdej dziedzinie naszego życia. Powinniśmy mierzyć tą miarą duchową nasze życie, nasze czyny, nasze życie tu w tej pielgrzymce. A jeśli wyznajecie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. I tu też takie jeszcze powinien może wykrzyknik być. Żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Żyjcie w mądrości Bożej. A początkiem mądrości właśnie jest bojaźń Boża, bojaźń Pańska. Zobaczcie, siostry, kiedy ma się tą bojaźń Bożą, to człowiek stara się żyć zwycięsko. Człowiek stara się nie grzeszyć. Jeżeli się tego nie ma, jeżeli słowa, kiedy się czyta Słowo Boże, i tylko się czyta i się zapomina się, kiedy się nie ma tej bojaźni, to naprawdę jeszcze mogą nami władać te pożądliwości cielesne. Te stare życie jeszcze nami może władać. Dlatego, że się nie ma bojaźni Bożej. Dlatego, że nie pragniemy przestrzegać przykazań Bożych. Jego słowa, Jego praw. A jeśli wyzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni. To zobaczcie, musimy mieć tą bojaźń Bożą. Bo Bóg będzie nas sądził. Bóg będzie sądził według uczynku każdego z nas. Jeżeli nie ma się tej bojaźni Bożej, to zobaczcie, siostry, to naprawdę ciężko później o dobre uczynki w Bogu. Ciężko, ale Bóg będzie sądzić według uczynków naszych. Wtedy naprawdę będzie ciężko znaleźć tą oliwę, żeby dolać do tej lampy, kiedy przyjdzie Pan Jezus Chrystus. To nasze życie ukryte w Bogu. Kiedy się nie ma tej bojaźni, to bracia i siostry, to naprawdę nasze życie może kuleć. Osiemnasty wiersz. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem staliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego. I ten 19 wspaniały wiersz. Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Jaka wielka, drodzy bracia i siostry, zapłata jest. Jaką wielką zapłatę musiał ponieść Jezus Chrystus, a przede wszystkim Bóg. A on musiał posłać swojego Syna, jako w planie zbawienia. Jezus Chrystus po prostu powiedział na śmierć tak, zgodził się, bo będę ratował ten lud. Będę ratował ciebie i mnie. I powinniśmy tak naprawdę z bojaźnią te słowa przyjąć. Lecz drogą krwią Chrystusa wycierpiał krzyż, przelał swoją niewinną krew. Wiele wycierpiał bólu, aby nas ratować, aby nas pojednać z Ojcem, który jest w niebie. Do tego, bracia, siostry, naprawdę nasze serce musi naprawdę być poruszone tymi słowami, że naprawdę oddać Panu Jezusowi Chrystusowi tą należytą chwałę i cześć naszym życiem codziennym. Żyć w bojaźni dla Niego. Żyć i przestrzegać Jego praw i Jego przykazań. Aby naprawdę Mu tą chwałę oddać za to, co dla nas uczynił. On tego jest godzien. To zobaczcie, siostry, jak wspomniałem, że Pan Bóg na dzisiaj tu przeprowadził jako ten dobry pasterz. I jak wspomniałem już, wspominałem w niedzielę z Dziejów Apostolskich, że jako zbór, jako chrześcijanie trwali w nauce, w wspólnocie, w łamaniu chleba, i w modlitwie. Zobaczcie, że to taki, można sobie tak wyobrazić, taki stół, Kiedyś mi to tak do serca, tak zapamiętałem te słowa, kiedy już dawno, dawno, kiedy usługiwał właśnie Piotr Karel. Właśnie czytał właśnie z tych dziejów apostolskich z drugiego rozdziału. Że właśnie trwali w nauce, w wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Że właśnie on właśnie ten stół tak przedstawił, z czterema nogami. Że kiedy to się ma, kiedy to się czyni, kiedy jest się w tym, to ten stół jest stabilny. Nasze życie jest stabilne wtedy w Bogu. Nauka, wspólnota, łamanie chleba i modlitwa. I do zobaczenia, siostra, tak sobie wyobraziłem sobie, że tak jako my, właśnie ci pierwsi chrześcijanie, tu się dzisiaj zgromadziliśmy, Bóg nas tu zgromadził. Jest nauka apostolska, nauka Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest wspólnota, jako jesteśmy tu zgromadzeni. Jest łamanie chleba, wspominanie śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. I jest modlitwa. To ten stół, to naprawdę mocno się trzyma. I dziękuję Bogu za to, że Bóg chce nas tak kształtować, a Bóg chce nas tak prowadzić, żebyśmy byli stabilnymi w Nim. Ale właśnie to trzeba żyć tak, jak właśnie Słowo Boże mówi prosto, tak jak Słowo Boże mówi w prostocie. Trwać w nauce, w wspólnocie, razem, nawzajem się wzmacniać, nawzajem się budować, w łamaniu chleba. Wspominamy zawsze, co miesiąc, śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy łamiemy chleb i pijemy wino, kiedy wspominamy Jego ciało, Jego krew. Jest modlitwa. I żeby tego nie zaniechać, tych czterech rzeczy. Bo kiedy nie zaniechamy tych czterech rzeczy, to naprawdę będziemy stabilnymi w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Jeżeli tego zabraknie, nauki, kiedy będziemy chcieli coś słyszeć, co ucho łechce, coś innego, kiedy wspólnota będzie taka, zgromadzamy, przychodzimy, odchodzimy i nikt nic nie wie i nikt po prostu o nikim, za nikim się nie modli, bo nie ma problemów, nie ma nic. Kiedy się przestanie obchodzić pamiątkę śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa i kiedy się zanicha też modlitwy, to naprawdę nasze życie duchowe naprawdę będzie obciążone. Będzie takie życie płytkie. Nie będzie tej głębokości w Jezusie Chrystusie, ale będzie tak płynąć tylko. Nie daj Boże płynąć z prądem, z tym światem. Zobaczcie, siostry, niech Pan Bóg tym nam dopomoże zachowywać Słowo Boże, tak jak Słowo Boże do nas, Bóg do nas mówi, zachowywać w swoim sercu te słowa, które czytamy, które słyszymy. I 15 wiersz mówi, 25 wiersz mówi, ale słowo Pana trwa na wieki. Przedtem 24 jest tak przedstawione jako ciało, co za chwałę ma ciało, że krótko znika, usycha trawa, kwiat opadł, że takie ciało, takie żadne chwały. Ale słowo Pana trwa na wieki. I w tym słowie, do zobaczenia siostry, powinniśmy trwać. Że to słowo w nas było mocno zachowane i tak wkorzenione w nasze serca. A jest to słowo, które wam zostało zwiastowane. Dziękuję Bogu za to, że Bóg jeszcze do nas dzisiaj mówi. Bóg nam zwiastuje swoje Słowo Święte. Bóg chce nas uczyć, jak mamy żyć, jak mamy postępować. I przypomina nam, w czym jesteśmy wykupieni. Nie jakimś tam srebrem, złotem, ale wykupieni jesteśmy drogocenną krwią Chrystusa, Jezusa, jako baranka niewinnego, nieskalanego. I to naprawdę powinniśmy naprawdę należytą chwałę oddać Panu Jezusowi za to, co dla nas uczynił. I żeby nam Bóg potem dopomagał i dopomógł teraz, abyśmy mieli uszy otwarte na Słowo Boże, które jeszcze będzie zwiastowane i tak z bojaźnią Bożą przyjść do stołu Pańskiego. Amen.
Chwała Panu Bogu. Zanim będę czytał to słowo, którym chcę się dzielić dzisiaj, to wrócę do jednego, później jeszcze do innych wierszy z tego listu Piotra, który Krzysztof czytał. Do 16 wiersza. Ponieważ napisano: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I przyszła mi taka myśl w tym czasie, w tym momencie. Świętymi, bo świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. To jest taki wysoki pułap, takie potężne wymaganie. I zaraz budzi się myśl, że my się nie nadajemy do tego. I mamy być świętymi. I wtedy najczęściej my kierujemy nasze spojrzenie na świętego Boga, który jest święty, i na ten stan już doskonały, i widząc swoje braki, swoje niedostatki, mówimy: jak możliwe? No niemożliwe dla nas. Niemożliwe. Bo my patrzymy w tym momencie na ten końcowy efekt. Kiedy będziemy tak święci, jak On jest święty. I to nas odstrasza, albo przeraża, albo zniechęca, albo czyni, powiem, nieosiągalnym taki stan. Krzysztof zapytał się, czy jesteśmy świętymi? Czy jesteśmy świętymi? Świętymi bądźcie. Czy jesteśmy świętymi? I pomyślałem wtedy właśnie, przypomina mi, że świętymi mamy być w naszym powszednim postępowaniu, w naszych po prostu prozaicznych sprawach. To jest łatwo. Świętymi bądźcie. Kiedy rozmawiamy na przykład i łatwo nam jest mówić głupie rzeczy, puste rzeczy. Nie wiem, śmiać się z głupiego dowcipu albo w ogóle samemu mówić takie. Czy wtedy pomyślisz o tym? Bądź święty w twoim mówieniu. Przestań mówić głupoty. To jest droga do świętości. I bardzo prosta droga. I realna droga. To nie jest ponad nasze siły. Albo możemy dać się ponieść goryczy. Kiedy przychodzi z jakiegoś tam powodu. I możemy dokładać do tej goryczy i dokładać, i dokładać, i dokładać, i wspominać, i rozżalać się. I możemy nalać jej cały kocioł i podgrzać ją do takiej temperatury, że się w niej ugotujemy. Ale możemy powiedzieć stop. Bądź święty w postępowaniu swoim. Odrzuć. Odrzuć już te pierwsze myśli. To jest proste. I to jest łatwe. To jest wykonalne. I będziesz miał święte życie. Dojdziesz do świętości. Możemy nie zareagować, kiedy, nie wiem, w internecie, w telewizji zobaczymy obrzydliwe obrazy, nieczystość. I pozwolić, by ona płynęła i płynęła. I zanieczyszczała nasze serce i myśli. I wtedy, myśląc o świętości, mówimy, jak to jest możliwe. Ale możemy się wycofać szybko, od razu. Możemy. Odwrócić oczy. Odwrócić uszy. Do świętości tak się dochodzi. Musimy kontrolować nasze codzienne, powszechne, prozaiczne sprawy. Prozaiczne sprawy. Mówić o kimś źle. Zatrzymaj się. Zamknij buzię. Nie wpadaj pod karę Bożą, pod grzech. I dlatego my musimy się pilnować, kochani, musimy chodzić w trzeźwości, trzeźwości ducha, w trzeźwości myśli i pilnować swoich słów, swojego serca, swoich myśli, bo mamy być świętymi. W innym miejscu, że w naszym postępowaniu mamy być świętymi. Nie, żeby zawsze był ten końcowy efekt. Bóg patrzy na mnie i mówi, o, nieświęty jeszcze. To do tej świętości dojdziemy. Bóg nas doprowadza do niej. Coraz pełniej ta świętość ogarnia nasze życie. Ale my mamy być świętymi nie w ten sposób, że stworzymy obraz świętoszka, świętego. Nagle staniemy się, przemieni się jakoś coś, wszystko. Mamy być świętymi w naszym postępowaniu. I to jest proste, kochani, i to nie jest nieosiągalne. I mamy być świętymi. Mamy być. Dzisiaj świat, powiem, w każdej rozmowie przejawia nieświętość. Brata się z nieświętością. Lekko im to przychodzi. My mamy się pilnować. Nie brać udziału. Nie iść razem ze światem, bo jesteśmy świętymi i mamy być świętymi. Na początek powiem, tak sobie myślałem, gdy Jezus Chrystus umierał na krzyżu, gdy były ostatnie chwile przed Jego śmiercią, gdy wydał ostatnie tchnienie na krzyżu. Takie, może nieraz się nad tym zastanawialiście. W Ewangelii Mateusza jest napisane tak, że ja tak będę przeczytał, każdą Ewangelię otworzę, także jeśli chcecie, to proszę was bardzo. Końcówka każdej Ewangelii, 27 rozdział. To nie będzie główna treść mojej usługi, ale taka ciekawa rzecz. Powiedzmy, żeby jak najkrócej, 46 wiersz 27 rozdziału. A około 9 godziny zawołał Jezus donośnym głosem. Eli, Eli, lama sabachtani, co znaczy... Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy z tych, którzy stali tam, usłyszawszy to, mówili, ten Eliasza woła. I zaraz podbiegł jeden z nich, to możecie sobie zapamiętać, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu pić. A inni mówili, poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go wyratować. I 50. zagadkowy wiersz. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Nie odpowiadajcie jeszcze, co zawołał. Powiem, nie odpowiadajcie jeszcze. Ale nie wszyscy jeszcze wiedzą, myślę. Marek. Końcówka. Żeby już nie czytać, a 36 i 37 wiersz. I przybiegł jeden, to 15 rozdział, tak? I 36 wiersz. I przybiegł jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc, poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I znowu pytanie, co zawołał? Wszyscy już wiedzą? Fajnie. To powiecie mi na koniec, bo na razie nie pytam. Jeszcze Łukasz. 46 wiersz. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I teraz sprawdźcie, czy dobrze myśleliście. I powiedziawszy to, skonał. O tym myśleliście, o tych słowach? Nie? Że to Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha? Amen. Gdyby jeszcze nie Jan, to byśmy mieli wątpliwości, ale jest jeszcze Jan. No fajna zagadka. Gdzie ten Jan? 19 i tutaj tak. Ten trzy wiersze, 28 do 30. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, tak? Mówili o tym dwaj ewangeliści. Włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiągniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. To były te słowa, te takie zagadkowe, to były te słowa, ostatnie słowa Pana Jezusa, a tamte prawdopodobnie przedostatnie. Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Wreszcie w tym boju, w tym wielkim znoju, w tym wielkim cierpieniu, Jezus ujrzał koniec swoich zmagań, koniec swojej walki, koniec swojej misji, koniec swojego dzieła i mógł powiedzieć: wykonało się. To była ciężka walka. Niewyobrażalnie ciężka walka i wielkie cierpienie. Bardzo wiele treści się kryje w tych słowach: wykonało się. Cały, powiem, taki złożony, misterny plan Boga kryje się w tych słowach: wykonało się. Wszystko, co Bóg zamyślił przed wiekami, czego nie mógł dokonać nikt z ludzi, co było zakryte tajemnicą przez wieki, wreszcie się wykonało, wypełniło. Nie było już nic, co Jezus musiałby jeszcze wykonać. Nie było przeszkody, która jeszcze została nie położona. Nie było problemu, który by nie został dobrze naświetlony i rozwiązany. Nie było wroga, który by nie był pokonany. Wszystko zostało wykonane. Jezus wszystko wykonał. Jezus wszystko wykonał. On całą pracę wykonał. Całe dzieło. On się z tym zmagał, on się za to brał. To nie było tak, że on sobie żył, a to się coś tam dokonywało poza nim. On po prostu żył, a coś się dokonywało. On wszystko wypełnił i dokonał. Pan Jezus Chrystus. Tym własnym bojem, własną gorliwością, zastawianiem się o Boże sprawy, poświęceniem, własną wiernością, swoją nieugiętością, swoją miłością do Ojca, swoim poddaństwem, posłuszeństwem, każdemu słowu, pismom. Jakbym miał postąpić, przecież by się pisma nie wypełniły, tak? To nie legło automatycznie, to nie legło tak, że Pan Jezus tam szedł, a po drodze gdzieś tam wrogowie padali, on nawet nie wiedział, że padali. On się z każdym z tych wrogów zmierzył, z każdą przeszkodą się zmierzył, każdą przeszkodę rozwalił. Te przeszkody, które my spotykamy w naszym duchowym życiu i wreszcie mógł powiedzieć, wykonało się, mógł ogłosić triumf z krzyża. Chociaż sam był zbroczony krwią, posiniaczony, poraniony, z koroną cierniową na głowie, obraz pełen hańby, sytuacja pełna hańby, między grzeszników najgorszej rangi, policzony Golgota, miejsce kaźni, a nie chwały, ale mógł tam z tamtego miejsca, najgorszego miejsca, najgorszego moralnie, najgorszego fizycznie, najgorszego, powiem, psychicznie, nic dobrego, najgorsze miejsce i najgorszy stan, najgorsza śmierć, najbardziej haniebna. Nie przeszkodziło to. Ludzie mu to miejsce zgotowali, tam go zaprowadzili. A on tam zaniósł swoją czystą duszę, czyste życie i mógł z tamtego miejsca, najgorszego, ogłosić, wykonało się Boże dzieło, największe Boże dzieło, dzieło zbawienia. Chwała Jezusowi, niech będzie. Chcę się dzielić słowem, czy przypomnieć jeszcze raz słowo z listu do Hebrajczyków. Jeden z najbardziej ulubionych rozdziałów, nie rozdziałów, księg przeze mnie, Hebrajczyków. Nie wiem, chyba każdy wiersz dał mi tyle w serce, w tym całym moim życiu. Tyle błogosławieństwa, tyle skarbów w każdym wierszu widzę, jak chyba w żadnej innej księdze. I tak myślałem, dlaczego? Przyszło mi na myśl chyba tak, że właśnie tam jest tak pięknie powiedziano o Jezusie, o związku Jezusa z nami. Że to nie był tylko Syn Boży, który przyszedł, wypełnił wolę Ojca, a tutaj ludzie gdzieś tam się kręcili i później poszedł do Ojca. Ale że był to ktoś, kto przyszedł, aby przystać do nas, nie zamieszać nam w głowie, wzbudzić podziw i ulecieć do Ojca, ale żeby zbratać się z nami, żeby, powiem, zadzierzgnąć więź z nami, której nie było, była nienawiść. A Pan Jezus, powiem, zadzierzgnął takie słowo, tak? Dobre chyba, nie wiem, czy inne jakieś, nie idzie mi na myśl. Zawiązał więź z nami, niesamowitą więź, niesamowicie bliską więź. Bliższą nawet niż więzi ludzkie, najbardziej bliskie więzy ludzkie. Jeszcze bliższą. Jezus z nami. I to widać chyba najwyraźniej właśnie w liście do Hebrajczyków, kiedy jest mowa o Jezusie jako arcykapłanie, jako o tym, który przeszedł wszystko to, co my przechodzimy, który zniżył się do nas. I ten fragment w 9 rozdziału chcielibyśmy jeszcze sobie raz przeczytać. 9 rozdział od 11 do 14 wiersza. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Kochani, to jest jak fantastyczna opowieść. Jak fantastyczna opowieść. Arcykapłan dóbr przyszłych. a więc jakby niewidocznych do tej pory przyszłych, nie tych dóbr doczesnych, przyszłych, przez większy i doskonalszy przybytek niż świątynia, tak? Nie ręką zbudowany, a więc przyszedł znowu przybytek, nie zbudowany ręką ludzką. Jest mowa o przybytku z nieba. Z nieba, przybytek z nieba. Nie wiem, czy pojawiło się gdzieś UFO, naprawdę. Czy jest UFO. Ale ludzie wyczyniają cuda, żeby udowodnić, że jest UFO. Są fanatycy, którzy mówią, jest UFO, są dowody, tak? Nie wiem, ile by dostał człowiek, który by dał przekonywujące zdjęcie czy ujęcie. UFO, jest ich pełno. Jak otworzysz w internecie, napiszesz UFO, to tych filmików są setki. Starają się jakby udowodnić, że jest UFO, że to ma miejsce. Nie wiem, czy ma miejsce. A to jest mowa o tym, że o przybytku zbudowanym nie ręką ludzką, o przybytku z nieba posłanym. Czy potrzebny tam jest jakiś film szczególny albo dowód, żeby uwierzyć w to? Czy żyjesz w tym przybytku, weszłeś do niego i jesteś w nim? Czy to nie jest cudowne? Przybytek nie ręką zbudowany, z nieba darowany, i my tam wchodzimy, i my tam przebywamy, i my tam odbieramy łaskę za łaską. Piękne rzeczy. Myślmy o tym, kochani. Nie myślmy tylko o naszych wyrzeczeniach. Nie żalmy się tylko nad sobą, że trzeba walczyć i trzeba się zapierać siebie, i trzeba się uniżać. Kto z was ma w sercu tak wiele skarg na to, że się musi uniżać, tak żalu wiele ma, że się musi ciągle uniżać, bo rodzina niedobra, bo bracia niedobrzy w domu, bo może rodzeństwo niedobre, niezrozumiałe. Może ktoś ma tak wiele skarg na to, że musi się ciągle uniżać i no tą niesprawiedliwość znosić. Pomyśl o tym, że jesteś zaproszony do przybytku z nieba, który zstąpił z nieba. Tu już jesteś zaproszony, możesz tam wejść i w tym cieniu błogosławionym przebywać z Panem. Możesz się cieszyć tym, co wypełnia ten budynek, żywa obecność Boga. Nie wyobrażam sobie życia chrześcijanina, który nie doznaje tego, a stara się w jakiś sposób wypełnić przykazania Boże. To jest bardzo ciężkie życie. To jest bardzo ciężkie jarzmo i taki ktoś nie rozumie tego, że Jezus mówi, że moje jarzmo jest lekkie, a brzemię miłe. Nie rozumie tego, bo ma bardzo ciężkie brzemię i nie może go unieść. Bo bierze się zaniesienie tego brzemienia, za wypełnianie Bożych przykazań, nie mając mocy, nie mając tego odświeżenia w świątyni Bożej, nie mając tej społeczności w żywej świątyni z Bogiem. Jak Mojżesz schodził z rozmowy z Bogiem, to twarz jego jaśniała. Myślicie, że on miał problemy z bogobojnym życiem wtedy? Zapominał o Bogu? Miał ważniejsze rzeczy i na koniec dnia powiedział, ojej Boże, zapomniałem o Bogu. Nawet nie pomyślałem, tak myślicie? Jak schodził z rozmowy z Panem i twarz aż jego jaśniała, to co w tym duchu było? To co w tym sercu musiało być? Znaczy, siostry, my musimy tam przychodzić do tego przybytku. Musimy tam przychodzić, bo trudno jest żyć bez przebywania w tym przybytku. Trudno jest zachować wierność. Ja pamiętam, jak takie odkrycie przyszło mi, jak jeszcze bardzo młodemu chrześcijaninowi, kiedy śledziłem, chciałem śledzić jeszcze bez korkondancji, oczywiście bez tego trzeba było czytać i szukać życie Jozuego. Tak, kiedyś takie pytanie przyszło, dlaczego Jozue został wybrany, żeby zastępować Mojżesza takiego? No ten to już ja rozumiem, Mojżesz, ale Jozue. I jak doszłem do tego wniosku, tam jest tak to wyraźnie w jednym miejscu napisane, że Jozue ciągle przebywał w namiocie. W tym namiocie, gdzie Mojżesz chodził na rozmowę z Bogiem, na modlitwę z Bogiem. Mojżesz chodził tam, jest napisane, Mojżesz wracał do ludu, a Jozue zostawał. I myślałem, o, to jest tajemnica, że Bóg jego wybrał. Mogę powiedzieć, on jeszcze więcej przebywał przy tym namiocie niż Mojżesz. On się szkolił tam. On się tam uczył. Tam mężniało jego serce. Mężniało jego serce. Tam uczył się kochać Boga. Bo tam prawdziwie, tam była obecność Boża wtedy. I musimy odwiedzać ten przybytek pański. Musimy przychodzić przez Jezusa Chrystusa. Tak jak nie wyobrażał sobie Izraelita przyjść do świątyni i tam kapłana nie ma. Wiecie, jego przyjście do świątyni byłoby daremne. Rozumiemy to? On mógł przejść cały kraj, żeby złożyć na przykład ofiarę, no już nie mówię, już nawet nie mówię za grzechy, ale ofiarę pochwalną, dziękczynną. Wiecie, że gdyby on przyszedł i nie zastał tam kapłana, nie mógłby złożyć. Musiałby wrócić, rozczarowany. Ale wiemy, że zawsze tam był kapłan, prawda? I do tego przybytku jest napisane, że Jezus Chrystus stał się tym kapłanem. Kochani, ja myślę tak, wejść do tego przybytku i spotkać tego kapłana, to już wystarczy. Takiego kapłana jak Jezus. A jeszcze on cię zaprowadzi do tej społeczności z Ojcem. Przez Niego. Jezus cię zaprowadzi do tej wspaniałej społeczności z Ojcem. Tak jak kapłan prowadził do społeczności z Bogiem. To jest przybytek nie ręką zbudowany. To jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. To jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Nawet jeśli UFO jest, to może z Marsa prawdopodobnie mówią, że jest. Ale ten to nawet nie jest z Marsa. I my to mamy. I my to mamy, tą tajemnicę. Wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, do tej właśnie tej drugiej świątyni, tak? Tej z nieba pochodzącej, tej nie z tego świata zewnętrznego. Wszedł do niej, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Wiecznego odkupienia. Nie jak arcykapłan co rok, ale wieczne odkupienie. Wieczne odkupienie. Kogo on odkupił? Siebie? Nas. On siebie nie musiał odkupić. On nie był skazany na Boży sąd, bo w nim grzechu nie było. I to był święty Syn Boży, ale naszego odkupienia dokonał, wiecznego odkupienia. Wróćmy teraz przejdźmy do 10 rozdziału, pierwszy wiersz. Albowiem zakon, zawierając sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nim przychodzą. Zakon nie mógł przez ofiary nawet co roku składane, rok za rokiem, przywieźć nikogo do doskonałości. Tak jest napisane. Nikogo do doskonałości. Jezus uczynił jedną ofiarę raz na zawsze. Jak myślicie, przywiódł do doskonałości? Amen. Przywiódł do doskonałości. I czytajmy teraz dalej, bo jeśli krew, 13 wiersz, kozłów i wołów, oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, to co stare było, to co minęło, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Krew Jezusa więcej niż krew baranków i kozłów. Dużo więcej. Powiem ogromnie więcej. Niewyobrażalnie ogromnie więcej. Tamte co roku i nie mogły do doskonałości doprowadzić. A ta raz na wieki, raz na wieki. To już jest nie co roku, przez 2000 lat, przez 6000 lat. Czy tam 4000 lat, tak? Izrael. Historia ofiar. I ciągle, ciągle składane. I nie mogą nikogo, a ten raz w roku, raz na wieki, przepraszam, i mogą doprowadzić do doskonałości. Jaka różnica? To prawdziwie, tamte rzeczy to cień. Naprawdę to tylko cień. Chociaż piękne, fantastyczne, chociaż naprawdę przepełnione Bożą też obecnością, ale to tylko cień. A my już nie musimy w cieniu żyć, ale żyjemy w obecności Bożej. Oczyści sumienie nasze od martwych uczynków. Bracia i siostry, tak to chcę podkreślać szczególnie, dlatego że wiem, że każdy z nas wie, że krew Jezusa oczyszcza nas z grzechów naszych. To się powtarza jak mantra, jeśli się tylko powtarza to, że krew Jezusa oczyszcza nas z grzechów naszych. Staje się wtedy mantrą mówioną bez udziału rozumu, bez udziału myśli, bez udziału serca, bez udziału ducha. Dlatego myślę, że więcej razy Słowo Boże, mówiąc o krwi Jezusa Chrystusa, mówi tak jak tutaj w tym miejscu, że może oczyścić nas, o ileż bardziej krew Chrystusa oczyści nas od martwych uczynków, nie tylko od grzechów. Od martwych uczynków. To jest ta wielka różnica. Wiecie, gdy Żydzi ofiarowali ofiary swoje za grzech, gdy raz w roku cały naród przystępował, gdy przynajmniej raz w roku każdy Izraelita musiał indywidualnie przyjść do świątyni, oczyścić się i złożyć ofiarę. Ja powiem tak, ten kapłan mógł mu powiedzieć: i do widzenia, bracie, do zobaczenia za rok, a może za pół roku, a może za miesiąc, do zobaczenia. Znowu ci będzie to potrzebne. A Jezus nie mówi ci do zobaczenia za rok. Nie chce ci tego mówić. Bo krew Jego oczyszcza głębiej niż tylko grzechy. Krew Jego tak głęboko oczyszcza, że możemy chodzić bez martwych uczynków. Możemy się wyzuć tych martwych uczynków. I tu jeszcze chcę wrócić do tego, co Krzysiu czytał. Wiedząc, 18 wiersz, zobaczcie, to pisze dokładnie to samo. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni, z czego? Z marnego postępowania waszego, lecz drogą krwią Chrystusa. Krew Chrystusa nas wykupiła z marnego postępowania naszego. Nie tylko oczyściła nasze grzechy. Jeśli ktoś tylko tak myśli, to jeszcze raz powiem, to jest taka chrześcijańska mantra, która niewiele daje. To jest prawda, że oczyszcza doskonale z grzechów nas, ale to nie był zamiar Boży na tym skończyć. O ileż bardziej krew Jezusa Chrystusa oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dałby Bóg, abyśmy jak najwięcej przeżywali tej mocy krwi, abyśmy doznawali jak najwięcej tej mocy krwi, tego działu odkupienia, abyśmy jak najwięcej, najczęściej korzystali z tej strony, z tej drugiej strony monety, z tej drugiej strony ofiary Jezusa Chrystusa. Jeśli zgrzeszymy, nie mamy innej drogi. tak skorzystać z mocy krwi Jezusa, która oczyszcza nas. Ale chwała Panu Bogu, że Pan Jezus dokonał o wiele więcej. O wiele więcej. On przyszedł powołać dla Boga lud, który będzie służył Mu w sprawiedliwości i w świętości prawdy. To jest niezwykłe. I to jest niespotykane do tej pory. Do czasów Nowego Testamentu, do czasów Chrystusa. On przyszedł stworzyć Mu lud prawy, lud święty. Lud, który w pełni będzie godny, aby uwielbiać Boga. Lud, który będzie godny wejść do żywej świątyni, nie tylko zbudowanej ręką, poświęconej oczywiście, ale tam nie mogli wejść. Ludzie, tam jest napisane do tego miejsca najświętszego raz w roku i tylko najwyższy kapłan, arcykapłan mógł wejść. A teraz każdy z nas może wchodzić codziennie, może po prostu przebywać w obecności Boga. Bóg nie zamyka swoich drzwi. Tego dokonał Jezus. To zamierzał dokonać i to dokonał. I myślę, że kiedy tam wołał głośno, wykonało się. To myślał też o tym. I dałby Bóg, żebyśmy mogli przeżywać naprawdę bliskość Bożą, żebyśmy mieli siły do życia codziennego, żebyśmy mieli siły do zwycięstwa, żebyśmy mieli siły do uniżania się, żebyśmy mieli motywację do tego, aby służyć jeden drugiemu bez oczekiwania nagrody, kiedy się od Pana otrzymamy. Abyśmy nie dochodzili tej swojej sprawiedliwości, ale byśmy byli takimi sługami, jak Jezus Chrystus. On właśnie taki wzór dał. Niech On będzie uwielbiony na wieki. Amen.